każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest kwadrans po godzinie 12. Rozpoczynamy naszą cykliczną audycję, pierwszą w 2020 roku, którą realizuje dziś Hubert Pietroński. Jest to także rok jubileuszowy dla samorządu terytorialnego, bowiem od 1990 roku jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują w naszym kraju w demokratycznej formule. W studiach Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze i w Gorzowie gościmy dziś przedstawicieli instytucji sprawujących nadzór nad tak zwanymi jednostkami samorządu terytorialnego. W Zielonej Górze przy mikrofonach zasiedli Robert Gwidon Makarowicz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ryszard Zajączkowski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W gorzowskim studiu naszej rozgłośni jest Paweł Wit, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przyjrzymy się w tym gronie niektórym obszarom działalności lubuskich jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, bowiem ich działalność uchwałodawcza, ale też decyzje prezydentów, burmistrzów i wójtów podlegają kontroli wyspecjalizowanych instytucji. Na początek przybliżymy naszym słuchaczom zakresy kompetencyjne instytucji, którymi kierują nasi dzisiejsi goście. Rozpocznie Robert Gwidon Makarowicz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a ja pytam, kto się może odwoływać i od czego?
Odwoływać się może każdy, kto jest stroną lub uważa się za stronę postępowania przed organami samorządu terytorialnego. Dobrze pan redaktor powiedział, że mamy w tym roku okres jubileuszu, albowiem w 90 roku został reaktywowany gminy i samorząd terytorialny, a w 98 powstały powiaty oraz województwa samorządowe. Te organy, te jednostki samorządowe działające przez swoje organy wydają decyzje administracyjne bądź inne akty kształtujące prawa i obowiązki mieszkańców swoich terytoriów. Z reguły jest to wydawane w formie decyzji administracyjnych, postanowień bądź tak zwanych aktów, pism, prawda, które to też podlegają pewnej weryfikacji przez samorządowe kolegia odwoławcze. I jako że ustawodawca, tworząc, reaktywując samorząd, myślał o tym, żeby w jakiś sposób uwolnić samorząd od działalności kontrolnej wojewodów, powołano w pierwszej ustawie o samorządzie terytorialnym kolegia przy sejmikach i one miały za zadanie rozpatrywać odwołania bądź skargi na funkcjonowanie w tym zakresie, w zakresie dotyczącym obywatela i jego praw i obowiązków, które jak każdy obywatel posiada.
Czyli każdy, kto czuje, że został skrzywdzony, czy czuje się skrzywdzonym decyzją organu samorządu terytorialnego, może złożyć lub przysłać w kopercie pismo, skargę na działalność samorządu. Czy tak?
Tak, oczywiście.
Przechodzimy do pytania o zadania i funkcje regionalnych izb obrachunkowych i tu prosimy prezesa Ryszarda Zajączkowskiego, żeby przybliżył nam to.
Regionalne izby obrachunkowe zaczęły funkcjonować praktycznie od stycznia 1993 roku. Ustawa jest z roku 1992, a więc zaraz po wywołaniu takiej ustawy zaczęły powstawać regionalne izby obrachunkowe. Specyficzny organ, trzeba powiedzieć, organ konstytucyjny w zakresie nadzoru, dwa spełniające również inne funkcje, jak powiedziałem, specyficzne, dlatego że zadania regionalnych izb są bardzo rozbudowane w ustawie, więc oprócz tego nadzoru, o którym Państwu mówiłem, występuje jeszcze kwestia sprawowania kontroli nad samorządem i związkami gmin i powiatów również.
A w jakich formach, gdybyśmy mogli jeszcze tak?
Jeśli chodzi o kontrolę.
Tak.
A więc przede wszystkim kwestia kontroli to są kontrole kompleksowe. To są jedyne instytucje funkcjonujące przy kwestiach sprawowania kontroli, gdzie mamy rzeczywiście wykonywać kontrolę raz na 4 lata, jeśli chodzi o samorząd. Oczywiście możemy wykonywać je częściej, ale generalnie wykonujemy w związku z naszymi możliwościami raz na 4 lata. Następne kontrole, które są, to są sprawowane kontrole problemowe, kontrole sprawdzające, które i doraźne oczywiście, które możemy zarządzać, jeżeli powstaną określone okoliczności. Kontrola kompleksowa, trzeba powiedzieć, jest najbardziej rozszerzoną instytucją kontrolną, obejmująca cały obszar działalności samorządu, a więc od kwestii pobierania, rozdysponowania środków poprzez zamówienia publiczne, poprzez gospodarkę mieniem, a więc dotycząca każdej sfery działalności, obejmującej rzeczywiście, to są kontrole bardzo czasochłonne, które zajmują inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W jakich obszarach Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego? Dyrektor Paweł Wit.
Wojewoda za pośrednictwem kierowanego przeze mnie Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawuje nadzór nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem, a zatem, co istotne, nie bada tych aktów pod kątem celowości i gospodarności. W celu realizacji przyznanych kompetencji wojewoda jest wyposażony w 3 podstawowe środki nadzorcze. Po pierwsze jest to rozstrzygnięcie nadzorcze, czyli stwierdzenie nieważności danego aktu prawnego w przypadku istotnego naruszenia prawa. Po drugie, z kolei w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wojewoda może wydać wskazanie. Oraz trzecim środkiem nadzorczym jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu stwierdzenia przez sąd nieważności aktu w postaci uchwały lub zarządzenia w przypadku, kiedy upłynie 30-dniowy termin nadzorczy dla wojewody do stwierdzenia nieważności.
Czyli nie ma tutaj obaw o to, że te kompetencje Wydziału Nadzoru i Kontroli, kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej i Samorządowego Kolegium Odwoławczego się nakładają wzajemnie na siebie i mamy taką inflację instytucji kontrolnych. Są one po prostu, działają w odrębnych, ściśle wyspecjalizowanych zakresach. Czy tak?
Tak, oczywiście.
Robert Gwidon-Makarowicz.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze działa, mówiąc najbardziej ogólnie, w sferze tych praw i obowiązków obywateli zamieszkujących województwo, gminę bądź powiat. Nie zajmujemy się natomiast tą sprawą tak zwanych uchwał, prawda, i tej działalności ogólnogospodarczej samorządu terytorialnego.
Także nie wchodzicie zupełnie w kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Natomiast w odniesieniu do wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zasadzie ten nadzór ma taki charakter komplementarny, to znaczy wzajemnie się uzupełniamy. Regionalne Izby Obrachunkowe są organami nadzoru w zakresie spraw finansowych.
Bo czasem zżymamy się, że mamy do czynienia z inflacją kontroli, że jest tyle tych instytucji kontrolnych, jedna przychodzi za drugą, a wszystkie kontrolują to samo. Także tutaj dementujemy taki punkt widzenia. Przejdziemy teraz do kwestii bardziej szczegółowych. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej, między innymi i zamówień publicznych gmin. Z jakimi uchybieniami w tych obszarach macie Państwo najczęściej do czynienia, prezes Ryszard Zajączkowski?
A więc, tak jak powiedziałem, kwestia kontroli kompleksowych, których rzeczywiście ten wynik działalności naszej jest najbardziej, można powiedzieć, obfity w tym zakresie. Mogę podać jako przykład, że w bieżącym roku mamy takie już lekkie podsumowanie naszej działalności w tym zakresie w wyniku kontroli kompleksowych i kontroli problemowych, których żeśmy przeprowadzili. W wyniku tych kontroli sprecyzowaliśmy ponad 260 wniosków pokontrolnych, które przekazaliśmy do wykonania jednostkom samorządowym. My praktycznie dzielimy te nieprawidłowości na kilka grup tematycznych, które można podzielić przede wszystkim, jeśli chodzi, jak wspomniałem już, dochody budżetowe, księgowość, sprawozdawczość, gospodarka mieniem, wydatki budżetowe, ustalenia organizacyjne, czyli cały zestaw proceduralnych działań związanych z tym, jak funkcjonuje samorząd i jakie ma podstawy do tego.
A co najczęściej nie domaga w samorządzie w świetle tych ustaleń? Zaleceń pokontrolnych także.
Tu nie ma takich jednoznacznych, można powiedzieć, rozgraniczeń, że jakaś grupa dominuje. Oczywiście są przypadki, gdzie kwestie dochodów budżetowych, jak powiedziałem, w zakresie spraw księgowości, sprawozdawczości, gospodarki mieniem, czy też wydatków budżetowych, te nieprawidłowości występują, ale te nieprawidłowości w toku naszego wystąpienia są korygowane.
A jak często naruszana jest ustawa o zamówieniach publicznych?
No, my stwierdziliśmy w roku 2019 około 20 przypadków.
To dużo, jeśli chodzi o liczbę kontroli?
Nie, to nie jest dużo, bo my oczywiście takie naruszenia takich zdarzeń mogą występować w dwóch jednostkach albo w jednej jednostce dwukrotnie. Natomiast my przeprowadziliśmy 35 kontroli, w tym, proszę Państwa, 24 kontroli kompleksowe, które czasowo są bardzo czasochłonne i w związku z tym te wyniki, jeśli chodzi o ilość tych wystąpień, można powiedzieć, jest mniejsza w stosunku do roku 2018. Tam odnotowaliśmy ponad 360 takich nieprawidłowości, które przekazaliśmy samorządom do realizacji.
Z następnym pytaniem zwracam się do Pawła Wita z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak często w ubiegłym roku wojewoda stwierdzał nieważność uchwał rad gmin? Jakie uchybienia prawne najczęściej leżały u podstaw tego rodzaju decyzji?
Jeśli chodzi o twarde dane statystyczne, to przy zwiększającej się liczbie rok do roku wpływających aktów do nadzoru, tym razem rozstrzygnięć nadzorczych było mniej niż w latach poprzednich. To było łącznie 118 rozstrzygnięć nadzorczych.
To jest o dużo mniej, żebyśmy tak uchwycili skalę zjawiska?
W 2017 roku było 137. Z tym, że zastrzegam, że jest to przy zwiększającej się liczbie aktów wpływających do nadzoru. To jest rok do roku, to jest w zasadzie około 11 tysięcy. Więc w 118 przypadkach wydano rozstrzygnięcia nadzorcze, dodatkowo wniesiono dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały. Chociaż tu też należy zauważyć, że część aktów, które są przez wojewodę kwalifikowane jako wadliwe, poddawana jest działaniom naprawczym we własnym zakresie przez organy jednostek samorządu terytorialnego, co ma miejsce po wszczęciu postępowania nadzorczego przez wojewodę. Czyli organy same dokonują niezbędnych zmian.
Ale wskutek waszych wystąpień pokontrolnych, czy nie stosujecie
wskutek reakcji? Zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego. Dla gminy czy powiatu jest to sygnałem do tego, że są jakieś nieprawidłowości w badanym akcie.
A czy da się wydzielić jakąś grupę uchybień prawnych, które są powtarzalne najczęściej?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o stwierdzone naruszenia, to w zasadzie od lat one są podobne. To znaczy jest to przekraczanie ustawowych określonych kompetencji organów, normowanie kwestii, do których organ nie został upoważniony, nieuprawnione powtarzanie oraz modyfikowanie w uchwałach zapisów i definicji ustawowych, także niepełne wykonywanie delegacji ustawowych, to znaczy uchwały nie zawierały wszystkich określonych przez ustawodawcę uregulowań, a także błędne kwalifikowanie danych aktów prawa jako akty prawa miejscowego, co ma wpływ na błędne zapisy o publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym albo na brak takich zapisów w sytuacji, kiedy one są niezbędne. Także stwierdzamy często, dość często, brak obligatoryjnych konsultacji ze związkami zawodowymi, tego typu uchwał, głównie oświatowych, gdzie te konsultacje, no, tak jak powiedziałem, mają charakter obligatoryjny.
Czyli niektóre samorządy idą trochę na skróty, tak? Tak by można kolokwialnie powiedzieć.
Tak, na przykład częściowo konsultacje są tylko z jedną reprezentatywną organizacją związkową zamiast ze wszystkimi trzema. Najczęściej trzema, dlatego.
A z jakiego rodzaju, pytanie kieruję do Roberta Gwidona Makarowicza, z jakiego rodzaju skargami na decyzje prezydentów, burmistrzów, wójtów i instytucji samorządowych zwracają się do samorządowego kolegium odwoławczego osoby, które są niezadowolone z ich rozstrzygnięć?
Skargi są bardzo różne, albowiem tak zbudowane jak w chwili obecnej samorząd terytorialny, mówię o wszystkich jednostkach w województwie, powiatach i gminach, zajmuje się jak gdyby tą sferą życia codziennego i nie tylko naszych obywateli. Powiedziałbym tak, że kolegium zajmuje się sprawami od urodzenia po śmierć, bowiem jest ustawa o cmentarzach i były takie sprawy dotyczące sporów o pochówek, prawda, na cmentarzu. No ale to może w dalszej części. Skarżą się
obywatele. No właśnie, najczęściej na co?
Na nieprzestrzeganie prawa materialnego i prawa procesowego. Już mówię, postępowanie administracyjne jako to duże postępowanie jest bardzo, bardzo trudne i skomplikowane. Przewidział to nawet sam ustawodawca, bo do dwóch grup spraw wprowadził przepisy procesowe, a więc jak się proceduje sprawę, odrębne. To jest ordynację podatkową i kodeks postępowania administracyjnego. I czasami następuje naruszenie tych przepisów, w zależności od tego, czego sprawa dotyczy, prawda, tych przepisów. Oprócz tego skarżą się na naruszenie prawa materialnego przez urzędników. No, każdy.
No a ktoś... jakbyśmy tak zeszli na poziom pewnego konkretu, skarżą się, nie wiem, na nieprzyznanie zasiłku.
Też, oczywiście.
Czego jeszcze?
Zbyt małego zasiłku, wymierzenia zbyt dużego podatku, nieprzyznania możliwości sprzedaży napojów alkoholowych, niezarejestrowania samochodu.
Czyli samo życie.
Samo życie, oczywiście, samo życie. Każdy, kto czuje się niezadowolony, a w każdej decyzji musi mieć pouczenie o możliwości odwołania się, no ma prawo i się odwołuje. Czy ono jest zasadne, czy nie, to bada kolegium, bo zdarzają się takie osoby, prawda, etatowi odwoływacze, którzy odwołują się od wszystkiego, niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie. I to też należy rozumieć. Powiem tak, że wśród odwołań grupa uwzględnionych zajmuje około 45%.
Czyli tyle skarg uznajecie za zasadne, tak? Aż nie... 45%.
Tak.
Czyli
tak.
Proszę
to
Państwa,
nie jest tak dużo.
Warto się odwoływać w takim razie do samorządowego kolegium odwoławczego. Natomiast z drugiej strony w ten sposób przysparzacie sobie pracy. Bo ile takich skarg w trakcie roku wpływa?
Około, tak, rok rocznie
mniej
około 4000 skarg.
4000? Z terenu części tylko województwa lubuskiego, bo powiedzmy jeszcze o zakresie terytorialnym.
Zakres terytorialny obejmował stare województwo zielonogórskiego oraz odwołania od decyzji marszałka województwa, które obejmuje całe województwo.
I tu mówimy tylko o samorządowym kolegium odwoławczym z siedzibą w Zielonej Górze, bo jest drugie, tak? Z siedzibą w Gorzowie. Z pewnością zaprosimy również za jakiś czas prezesa tamtejszego samorządowego kolegium odwoławczego.
Się jak gdyby terenem obejmującym dawne województwo gorzowskie. Tak zostało, jak już powiedziałem, stworzone zostały kolegia wraz z samorządem, a wtedy mieliśmy 49 województw i powstało 49 samorządowych kolegiów przy sejmikach, bo było 49 sejmików samorządowych. Znaczenie kolegiów czy możliwość odwołania się wzrastały wraz z zaznaczeniem samorządu. W latach 90. realizacja, o tutaj może wejdę w nie swoje buty, ale powiem tak, budżetu państwa przez samorządy była z 15-20%, no teraz jest to prawie 70%. A realizacją budżetu, no po co są budżety, żeby jak gdyby ułatwiać i pomagać żyć codziennie każdym obywatelom. A to się znowuż materializuje w decyzjach administracyjnych. No bo podstawą na przykład decyzji podatkowych są uchwały rad gmin określającą wysokość podatków. A tą już kontrolą to zajmuje się, prawda, ta kontrolą uchwał zajmuje się regionalne izby obrachunkowe, które jak gdyby badają właściwość i legalność powołania takiej uchwały. Ale te uchwały, czyli prawo te lokalne, te miejscowe jest podstawą też do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych, które kształtują prawa i obowiązki stron.
Kolejne pytanie kieruję do dyrektora Pawła Wita. Czy podejmując decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy, wojewoda kieruje się uzasadnionymi skargami podmiotów, których interesy dana uchwała narusza, czy również jest coś takiego jak sztab prawników, który siedzi i na bieżąco analizuje działalność uchwałodawczą samorządów? No ale to są chyba tysiące uchwał w skali roku.
Panie redaktorze, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę ujawnić tajemnicę kuchni nadzorczej.
No bardzo o to proszę.
Wojewody. No oczywiście odpowiem tylko w takim zakresie, który mogę ujawniać. Organ nadzoru na bieżąco monitoruje uchwały. Każdy wpływający akt jest w terminie 30 dni od wpływu badany pod kątem zgodności z prawem i ewentualnie w tym czasie jest wydawane wszczęcie postępowania nadzorczego, a następnie rozstrzygnięcie nadzorcze. Oczywiście przy takiej dużej liczbie wpływających aktów, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to ponad 11 tysięcy rocznie, może się zdarzyć, że coś umknie uwadze nadzorców, czyli tych osób, które bezpośrednio sprawują nadzór w imieniu wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego też wnikliwie rozpatrujemy wszelkie skargi i sygnały pochodzące od osób indywidualnych, instytucji czy też związków zawodowych. Nigdy tego typu sygnałów nie lekceważymy. Zdarza się również, że niektóre organy, inne organy w danej gminie czy innej jednostce zawiadamiają o pewnych nieprawidłowościach w zakresie uchwał lub zarządzeń innego organu. No i te sygnały, zdarza się, że stanowią podstawę do podjęcia określonych działań nadzorczych, najczęściej już w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no gdyż bardzo często już upłynął 30-dniowy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.
Czyli tak wygląda kuchnia. Pozostańmy jeszcze przy tej kuchni chwilkę. Teraz zapytam prezesa Ryszarda Zajączkowskiego, czy anonim może być podstawą do przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową?
Panie redaktorze, zanim odpowiem to pytanie, to chciałbym się też odnieść do naszej sytuacji, jeśli chodzi o działania nadzorcze, gdyż my oczywiście w układzie ustrojowym podobnie działamy jak wojewoda, natomiast jeśli chodzi o szczegółowe kompetencje, to u nas te zadania przypisane są kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które jest organem i podejmuje tutaj rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał. My w roku 2019 zbadaliśmy ponad 6200 uchwał i zarządzeń.
Czyli też badacie uchwały podobnie jak wojewoda, ale w jakich zakresach, gdybyśmy mogli?
My badamy uchwały i zarządzenia w zakresie całej gospodarki finansowej. Mhm. To zresztą jest zapis, można powiedzieć, konstytucyjny, który tutaj i wojewodę, i Regionalną Izbę ustawia niejako w określonym zakresie kompetencji w tym. U nas ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych wyraźnie wskazuje, jaki jest zakres naszych kompetencji. W zakresie tych kompetencji my się poruszamy. Powiem tak, że jeśli chodzi o nasze badanie, to my jesteśmy w tym zakresie o tyle uprzywilejowani, że mamy oprócz naszych działalności przede wszystkim działalność szkoleniową. My spotykamy się bardzo często ze skarbnikami, z wójtami, z pracownikami samorządowymi, na których spoczywa ciężar przygotowania niektórych aktów. W związku z tym możemy niejako przedstawiać nasze stanowisko w określonych sprawach, ale oczywiście samorząd ma zawsze tutaj prawo do tego, żeby samodzielnie podejmować określone w tym zakresie rozwiązania. I powiem tylko, że w roku 2019 stwierdziliśmy ponad 244 naruszeń prawa, to już tak szczegółowo mówię. W tym bardzo istotnych było 50. To jest sytuacja, można powiedzieć, w stosunku do 6200 uchwał, naprawdę niewielki procent, to jest 0,8%. A więc tutaj edukacja samorządowa w zakresie przygotowania się do tego rodzaju działalności jest rzeczywiście na dość wysokim poziomie i tutaj w tym zakresie nie mamy kłopotów. Ja też tylko wspomnę, co pan dyrektor Witt tutaj przypomniał państwu, że my również na tym etapie nadzorczym pozwalamy niejako, jeżeli się mieścimy w terminie nadzorczym, aby samorządy samodzielnie mogły usprawnić swoją działalność i poprawić uchwałę czy też zarządzenie w zakresie, jakim podejmują. Odpowiadając za to drugie pytanie, powiem, że...
O anonim, tak? Czy anonim może być podstawą do przeprowadzenia kontroli?
Jeśli chodzi o kwestię przeprowadzenia kontroli, my w swoim zakresie działania mamy pewien mechanizm funkcjonowania, gdzie praktycznie wszystkie informacje dotyczące określonej jednostki są zbierane. Więc to są również i informacje medialne. W związku z tym inspektor przystępując do określonej czynności, ma cały zbiór dokumentów przygotowanych i przez Wydział Analiz, również przez członków kolegium, więc wszystkie dane niezbędne do tego, żeby rozpocząć kontrolę, są dla inspektora przedstawiane. I również te informacje, które zawarte są w anonimach, również analizujemy. Tylko proszę Państwa, na to trzeba też spojrzeć z innego punktu widzenia. Anonimy pisane są głównie, jeśli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem, a więc z takiego niezadowolenia, jeśli chodzi o załatwienie określonej sprawy. A więc analityka przez naszych doświadczonych inspektorów i kierownictwo Wydziału Analiz i Kontroli już doprowadza do tego, że po prostu analizujemy te kwestie, które elementy można by było wziąć pod uwagę przy działaniach kontrolnych. A więc jest to jakiś sygnał wspomagający, który
ale
można
uwzględnić. Zasadniczy. Ale nie
oczywiście
zasadniczy.
Nie zasadniczy. Zasadnicza jest kwestia, jak powiedziałem, raz za 4 lata, cała gospodarka finansowa i te wszystkie elementy przygotowane przez pracowników Regionalnej Izby dla Inspektora, które są pomocne do wykonywania jego zadań.
I Robert Gwidon-Makarowicz chciałby coś dodać, tak wyczuwam.
Tak, bo o ile i Regionalna Izba Obrachunkowa i Wojewoda działają w takich obszarach, że sygnalizacja, tak to się teraz ma ładnie nazywać, czyli anonim, może wskazywać działania, to tak, jeżeli chodzi o samorządowe kolegie odwoławcze, anonim nie jest stroną. Był jeden gal, anonim napisał kronikę i to zostawmy, jeżeli chodzi o historię.
Tak, i nikt go wtedy nie nazwał sygnalistą.
Tak jest, nikt go nie nazywał sygnalistą. Natomiast jeżeli chodzi o proces administracyjny, czy to w postępowaniu podatkowym, czy też ogólnoadministracyjnym, strona musi być skonkretyzowana. Imię, nazwisko, instytucja, kolegium nie może działać i nie działa na podstawie anonimu, albowiem nie jest to strona.
To skoro pan prezes jest już przy głosie, to ja szybko skieruję jeszcze jedną kwestię w pana stronę. Istnieje ustawowy zapis określający, że samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Co to oznacza w praktyce? Czy samorządowe kolegie odwoławcze mają instrumenty przeciwdziałające uporczywemu naruszaniu przepisów prawa przez jednostki samorządu terytorialnego? Oczywiście to się na pewno zdarza rzadko, a może wcale.
Powiem tak, w odróżnieniu od wcześniejszych tutaj omawianych organów, a więc Regionalnej Izby Obrachunkowej, my nie zajmujemy się kontrolą. A określenie organ wyższego stopnia jest określeniem procesowym, jakie mamy instrumenty. A więc rozpatrując decyzję bądź postanowienie, odwołanie od tej decyzji postanowienia, samorządowe kolegium może to postanowienie utrzymać, czy decyzję utrzymać w mocy, ale może również uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia, wskazując, jakie elementy należy przyjąć przy wydawaniu nowej decyzji administracyjnej. Ale jeszcze może również, uchylając decyzję, orzec w miejsce, co się bardzo nie podoba wójtom, burmistrzom i innym organom, starostom, orzec w miejsce tego organu odwrotnie albo zgodnie z wnioskiem strony.
Mówiliśmy tu o sygnalistach. A czym jest postanowienie sygnalizacyjne?
A to zaraz do tego dojdę. Mając na uwadze też ten nadzór, kolegium, powiedzmy sobie, sprawuje ten nadzór nad przestrzeganiem prawa. I o ile składy osobowe stwierdzą uporczywe naruszanie przepisów prawa przez jednostki samorządu terytorialnego wydające decyzje, kieruje taki wniosek do prezesa kolegium. Prezes kolegium, mając tą podstawę, prawda, wydaje postanowienie o zaprzestaniu naruszania, czy takie postanowienie sygnalizacyjne wskazuje wskazujące, że wójt, burmistrz, starosta narusza w danym obszarze, prawda, przepisy prawa i to postanowienie jest kierowane do Rady Gminy, prawda, i do wojewody i może stanowić podstawę postępowania dyscyplinarnego w stosunku do organów samorządu terytorialnego.
No właśnie, dotykamy dosyć interesującej kwestii, bowiem pomiędzy instytucjami i organami nadzoru, które panowie reprezentujecie, a jednostkami samorządu terytorialnego istnieje pewien taki naturalny stan napięcia. Mało kto lubi kontrolę lub kwestionowanie wydawanych decyzji. Jak reagują prezydenci, wójtowie, burmistrzowie i rady gmin na wnioski pokontrolne, zaskarżanie uchwał, stwierdzanie ich nieważności, odsyłanie decyzji do ponownego rozpatrzenia? Zapytam o to Ryszarda Zajączkowskiego, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Tak jak powiedziałem na wstępie, w tym roku około ponad 260 wystąpień, 260 wniosków pokontrolnych w wystąpieniach naszych. Mieliśmy dwa zgłoszone zastrzeżenia do naszych wniosków. Dbamy o to w naszym całym postępowaniu, aby...
Zaledwie dwa.
Oczywiście cała istota polega na tym, żeby właściwie przeprowadzić kontrolę, a więc doświadczony inspektor musi w należyty sposób udokumentować, jeżeli występuje jako nieprawidłowość. Jeżeli w należyty sposób to udokumentuje, no wówczas kwestia już nie jest sporna. Oczywiście zawsze można zgłosić zastrzeżenie do wystąpienia, jeżeli oczywiście ono wskazuje kwestie związane z złą interpretacją przepisów prawa lub błędnego jego zastosowania. Więc nie w innym przypadku. Nie w innym przypadku i w każdym przypadku takie sprawy są rozpatrywane w takim postępowaniu, można powiedzieć, odwoławczym, ujmując to w sposób taki oględny, przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. I wówczas podejmowana jest uchwała, czy te zastrzeżenia polegają, rzeczywiście mają wartość prawną, czy też zostają odrzucone w tym postępowaniu.
I to samo pytanie kieruję do Roberta Gwidona Makarowicza, prezesa samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak często samorządowcy odwołują się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie zgadzając się z werdyktem kolegium orzekającego SKO?
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawa, to organy samorządu terytorialnego nie mogą odwoływać się i nie są stronami w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
O to dziękuję za to sprostowanie.
Natomiast strony, też mówię o stronach postępowania administracyjnego nie będącymi organami, odwołują się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tak około 10% naszych, mówię o samorządowym kolegium odwoławczym w Zielonej Górze, decyzji bądź innych aktów jest poddanych kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I no, tutaj muszę się przyznać, że około, w zależności od roku, od 10 do 20% naszych decyzji zostaje przez sąd uwzględnionych i sprawą musimy zająć się ponownie.
Co to oznacza, że sprawą musicie się zająć ponownie?
To znaczy, że musimy wykonać te zalecenia, które w wyroku przekazuje nam Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Czyli też podlegacie kontroli,
oczywiście,
żeby to było jasne, tak. I też musicie czasem wykonać jakieś zalecenia.
W każdym demokratycznym kraju każdy organ podlega jakiemuś nadzorowi i jakiejś kontroli. Natomiast tak, obywatele, strony, tak to może określimy, mają niezadowolone z decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, jak już powiedziałem, mają prawo złożyć skargę, prawda, a później skargę kasacyjną, jeżeli są niezadowolone, bo też się zdarza, z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Czyli to są dość długie procedury.
No, w naszym kraju.
W niektórych przypadkach.
Natomiast jeżeli chodzi o województwo, czyli wojewódzkie sądy administracyjne, po powołaniu tych sądów, bo trzeba przyznać, że sądy działają w około 4 do 5 miesiącach, jeżeli chodzi o wydanie wyroku, od momentu przekazania, mamy na to tylko 30 dni, przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gorzej już jest z sądami, Naczelnym Sądem Administracyjnym, bo on jest tylko jeden. I tak na rozstrzygnięcie czeka się około 2 lat.
Czyli tam się trochę sąd zatyka, tak można powiedzieć, kolokwialnie. Czy samorządowcy lubuscy często kwestionują rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, odwołując się do sądów administracyjnych? Pytam o to dyrektora Pawła Wita.
W zeszłym roku na 118 wydanych przez wojewodę rozstrzygnięć nadzorczych zaledwie 7 zostało zaskarżone przez organy jednostek samorządu terytorialnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. I z tych 7 spraw 4 skargi sąd oddalił, 1 odrzucił, a 2 sprawy są nadal w toku. Więc z tego widać, że po pierwsze dość rzadko organy jednostek samorządu terytorialnego korzystają z tej tak zwanej kontroli sądowej. Po drugie, wynik wskazuje na to, że organ nadzoru działa prawidłowo.
Czyli tu nie ma jakiegoś dramatu, bo czasem słychać opinie niektórych samorządowców, którzy w imię tak swoiście rozumianego postępu domagają się likwidacji urzędu wojewody, ale oznaczałoby to częściową likwidację nadzoru nad działalnością uchwałodawczą samorządów, na które, jak słyszymy, samorządy wcale aż tak mocno nie narzekają, czy tak?
Zgadza się. No, czy my przede wszystkim jako organ nadzoru również, mówiąc kolokwialnie, nie zżymamy się na organy w sytuacji, kiedy one korzystają z przysługujących im praw do kontroli sądowej, do sądowo-administracyjnej. To znaczy, ta kontrola jest dwuinstancyjna, jest najpierw realizowana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a potem na zasadach ogólnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Natomiast wojewoda też stara się szanować samodzielność i samorządność, dlatego nadzorczo wkraczamy tylko tam i wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne.
Jasne. I na koniec naszej audycji, tu możemy sobie pozwolić jeszcze na trochę dłuższe wypowiedzi swobodne. Spróbujcie panowie dokonać wycinkowej oceny lubuskiej samorządności z punktu widzenia doświadczeń instytucji, które reprezentujecie. Czy po 30 latach funkcjonowania lubuskie samorządy osiągnęły etap dojrzałości w zakresie wydawanych decyzji, przestrzegania obowiązującego prawa, czy też nadal zdarzają się im rażące uchybienia, chociaż tutaj już z tej naszej dyskusji pewien obraz się rysuje. Poproszę, żeby rozpoczął Robert Gwidon Makarowicz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Jaka ta ocena będzie?
Ja myślę, że po tych 30 latach ocena jest pozytywna. Może czynnik i wykształcenia, i czynnik zaangażowania ludzi, którzy pracują w samorządach, powoduje, że decyzje, które są wydawane przez samorząd, przez organy samorządowe, umówmy się, może nie samego wójta, burmistrza, bo on może podpisuje, ale
tak jest.
Przez
najczęściej tak właśnie jest.
Przez jego upoważnienia, przez ludzi pracujących w urzędach, prawda, czy to gminy, czy miasta, starostwa, czy urzędzie marszałkowskim, są coraz lepszymi decyzjami, bardziej uzasadnionymi, powołującym się i odwołującym się do przepisów prawa, które, powiem tak, nie zawsze są kompatybilne i spójne.
No tak, to jest druga strona medalu, niestety.
I mając na uwadze podstawową zasadę, jaką jest legalizm działania urzędników, to urzędnik, czy to starostwa, prawda, czy urzędu marszałkowskiego, czy gminy, nie może działać kontra lege, czyli nawet jak jest...
Przeciw prawu.
Tak, tak. Jak jest przekonany, że jego decyzja nie odpowiada, powiedzmy sobie, potrzebom czy chęci strony, musi to prawo stosować. Póki nie ma zmiany przepisów prawa, nie może tego robić. Czasami podlega to na niezrozumieniu przez strony obywateli takiej to sytuacji, ale jak już powiedziałem, należy stosować przepisy prawa. Czasami zdarza się, ale to już bardzo rzadko, różnego rodzaju złośliwości wynikające szczególnie w małych samorządach. Ale to już jest coraz rzadziej, albowiem i wykształcenie urzędników samorządowych, prawda, i sposób podejścia do pracy po tych 30 latach się zmienił. A to przyznam się szczerze, mogę to powiedzieć, albowiem w samorządzie pracuję już 30 lat.
Mówi pan to z perspektywy wielokadencyjnego także prezesa samorządowego.
Tak nie powiedział, pracownika, skromnego urzędnika tego państwa, który w 90 roku został zatrudniony w biurze sejmiku samorządowego województwa zielonogórskiego. I mając taki obraz, uważam, że zrobiono bardzo duży postęp, chociaż do ideału jest bardzo daleko.
i o podobną ocenę, może nie podobną w sensie powtórzenia tych tez, ale o ocenę 30 lat funkcjonowania samorządności z perspektywy Urzędu Wojewody, chociaż tutaj no, ta perspektywa jest krótsza siłą rzeczy być może, to bardzo bym poprosił dyrektora Pawła Wita o dokonanie pewnego podsumowania w tym zakresie.
Jak pan redaktor trafnie zauważył, trudno mi jest z perspektywy 30 lat oceniać działalność samorządową w województwie gorzowskim, zielonogórskim i lubuskim. Natomiast z mojej perspektywy na pewno zwiększa się działalność prawotwórcza gmin, co ma przełożenie na liczbę wpływających aktów do nadzoru i również publikowanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zauważamy też jakby zwiększenie świadomości prawnej zarówno pracowników jednostek samorządu terytorialnego, także osób fizycznych. Myślę, że też jest lepsza jakość obsługi prawnej. W związku z tym taka generalna diagnoza jest taka, że tak jak pan mój przedmówca powiedział, obserwujemy postęp.
Czyli profesjonalizacja samorządów postępuje. I to samo pytanie do pana prezesa Ryszarda Zajączkowskiego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.
Proszę państwa, ja też potwierdzam, jeśli chodzi o kwestię kształtowania się kadrowego, jeśli chodzi o samorządy, tutaj widzimy zdecydowany postęp. Również ten aspekt, który tutaj pan dyrektor Witt zauważył, że jest, jeśli chodzi o kwestię kształtowania się ilości wydawanych uchwał zarządzeń przez samorządy. Oczywiście to jest obligowane również tym, że i przepisy się zmieniają, trzeba dostosować się do nowej rzeczywistości. I to, co najważniejsze w tym zakresie, to proszę państwa, jest chęć i potrzeba zgłaszana przez samorządowców, jeśli chodzi o szkolenia. I ta nasza instytucja, którą my rzeczywiście musimy realizować jako jedno z zadań, które przekazujemy, oprócz tej całej działalności opiniodawczej, którą również prowadzimy, doprowadza również i do tego, to trzeba je troszeczkę się pochwalić, że w naszym zakresie widzimy tutaj znaczący postęp, bo jeżeli proszę państwa na ponad 6 tysięcy uchwał jest tylko 0,8% nieprawidłowości, no to tych już istotnych, no to to rzeczywiście jest postęp w tym zakresie. Proszę państwa, od roku 2010, bo taka jest skala porównawcza, ilość uchwał wzrosła ponad 1000 wydawanych przez samorządy. To jest naprawdę duża ilość, a więc potrzeba odpowiednio przygotowanych kadr, które widzimy, że są przygotowane i myślę, że w tym zakresie jest ewidentny postęp.
I ze względów czasowych stawiamy kropkę nad i. Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Gośćmi w gorzowskim i zielonogórskim studiach Radia Zachód byli Robert Gwidon-Makarowicz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Dziękuję.
Do widzenia państwu, dziękuję.
Ryszard Zajączkowski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję.
Paweł Wit, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję.
Do widzenia państwu, dziękuję.
Żegnamy się wraz z Hubertem Pietrońskim, z naszymi radiosłuchaczami. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.